Witam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski.
Łukasz Poremski.
To są Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, przeniesiony już na stałe na wtorek. Także to informacja dla Państwa, że w zeszłym tygodniu czekali na podcast w poniedziałek, on okazał się we wtorek, no i doszliśmy do wniosku, że tak będzie lepiej. Także potrzebujemy jednego dnia przygotowania się.
No po weekendzie?
Tak, po weekendzie.
Gdyż dużo rzeczy się właśnie ostatnio dzieje w weekendy.
Tak. I tematy dwa na dzisiaj, które mamy, to jest, powiemy parę słów o prognozach. To jest temat taki nośny, z weekendu można powiedzieć, że spółki nie wywiązują się z prognoz. I drugi temat to powiemy o podwyższeniu opłat za notowania. Tak? To, co mówiąc tutaj w dużym skrócie, przełoży się, być może, to nie wiadomo, może się przełożyć dla inwestorów na wzrost notowań, znaczy na wzrost cen. Na wzrost cen.
Opłat za
tak, są z jedną ofertą. Tak? Jeżeli ktoś ma takie notowanie z jedną ofertą i do tej pory miał to za darmo, to być może się to, być może się to skończy. No i dobrze, teraz zanim jeszcze przejdziemy do głównych tematów, to kilka takich ogłoszeń. Pierwsze, jeżeli chodzi o portfel C. Łukasz, nie mamy w tym tygodniu żadnej zmiany.
Nie, w tym tygodniu nie zmieniamy schodu portfela. W zeszłym tygodniu dosyć ciekawie. No zarobiliśmy, że tak powiem. Słaby jak rynek, tutaj WIG20 bardzo, bardzo wysoką stopę zwrotu miał w poprzednim tygodniu, natomiast tak jak mówimy, my mamy nasz portfel dobrze, aby on był dobrze zdywersyfikowany, czyli on nie będzie przy takich dużych wzrostach, nie będzie tak szybko rósł, taki powiedzmy jest troszeczkę defensywny, tak? Czyli on przy tych dużych wzrostach ma tak szybko nie rosnąć, ale ma rosnąć stabilnie, a przy dużych spadkach WIG-u 20 on ma się bronić. I tak jest ten sposób skonstruowany.
Tak, więc w tym tygodniu nie ma żadnych zmian w portfelu, chyba że była jakaś, powiedziałbym, zmiana nadzwyczajna w trakcie tygodnia, to oczywiście będziemy Państwa informowali u nas na stronie. Rzeczy istotnych, nie wiem tam, czy Państwo zauważyli, którzy to śledzą, tam już pierwsza z analiz, która została wykonana dla tych certyfikatów, jeżeli chodzi o złoto i surowce też szlachetne, jest już tylko i wyłącznie dla członków za darmo.
Tak, a dla pozostałych
za drobną opłatą, ale chcielibyśmy tą drogą zachęcić Państwa do przystępowania do stowarzyszenia. Teraz tak, kolejna sprawa, którą chcielibyśmy poruszyć, to trwają zapisy na konferencję Wall Street, który przypominamy 3-5 czerwca, tam gdzie zawsze w Zakopanem. No i już możemy powiedzieć dla osób, które dopytują się o tego typu rzeczy, gdyż wiedzą, że my zawsze coś przed dzień przed Wall Streetem coś robimy, tak będzie impreza towarzysząca dzień przed konferencją Wall Street. Jeszcze dzisiaj albo jutro postaramy się już Państwu na stronie odsłonić. Będzie impreza związana z rynkiem New Connect i jak tylko coś będziemy widzieli, to odsłonimy. Także, a osoby, które już się zapisały, mogą tam zaglądać i też także na konferencję też mogą się uczestniczyć w tym dodatkowym dniu, tylko podpowiem, że dla członków stowarzyszenia, którzy uczestniczą w konferencji Wall Street, to ten dodatkowy dzień, który będzie się dział dzień wcześniej, będzie kosztował 1 zł. Także złotóweczka. Już nie wiem, ty Łukasz jesteś przeciwny, żeby mówić złotóweczka, pieniążki.
1 złoty.
1 złoty, tak.
Tak jest poprawnie.
No to wiem, teraz znam osoby, które w banku pracują, że tam nie ma
pieniążków. Ja też nie lubię słyszeć.
Tam nie ma pieniążków, nie ma kredycików. Są pieniądze, kredyt. Tak się to przypomniało mi się teraz. No i najważniejsza rzecz w dniu dzisiejszym wszystkim paniom inwestorkom i nie tylko chcielibyśmy życzyć wszystkiego dobrego w dniu i święta. To najważniejsze. Przepraszam, w ogóle powinienem było od tego zacząć. Tak, życzymy paniom, żeby wasze portfele miały wyższe stopy zwrotu niż waszych mężów. Przynajmniej dzisiaj.
Przynajmniej dzisiaj.
Dobrze. O tych dwóch rzeczach chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, czyli o prognozach. Tutaj jakiś czas o prognozach, które może byłyby mało ciekawe, ale no, robią się ciekawe i prasa wtedy o tym pisze, jak spółki nie wywiązują się z prognoz. Bo jak wywiązują się, to niespecjalnie jest o czym pisać. Tak? Dziennikarze nie znajdą nic ciekawego, no bo o czym tu pisać?
Tak, ale mało tego, że nie wywiązują się, ale te
rozbieżności.
Odchylenia, rozbieżności są bardzo duże, są wręcz tutaj w niektórych przypadkach, o których zaraz będziemy pewnie więcej mówić, no kolosalne.
Tak, jakiś czas temu Puls Biznesu podejmował temat rozbiegania się, rozmijania się z prognozami spółek na rynku New Connect, a teraz w Weekend Parkiet napisał o właśnie tych rozminięciach się z prognozami spółek z rynku głównego. No i to jest tak, pytanie zasadnicze.
I wcale nie wypadają lepiej.
Tak,
spółki, te większe spółki, które teoretycznie
powinny stać mniejsze na bardziej przewidywalnym rynku. Znaczy wiesz co, to akurat trzeba by odsetek policzyć. Ja liczyłem, jaki jest odsetek, jeżeli chodzi o rynek New Connect. Tam było tak, że nie rozminęło się z prognozami 20 spółek, jeżeli chodzi o zysk, a 28 łącznie, jeżeli chodzi o przychody. No, na rynku Newconek jest, no nie wiem, 200 kilkanaście chyba teraz już spółek. Około 10% spółek minęło się z prognozami. Tam tylko jest podejrzana sprawa, że sporo z tych spółek, które się minęły, to są debiutanci. To jest niepokojące.
Ja, znamy może statystykę odnośnie, jaki był udział spółek z rynku Newconek, które rozminęły się ze swoimi prognozami w stosunku do spółek, które w ogóle ogłosiły jakiekolwiek prognozy z rynku Newconek. No bo tak jak mówisz, to jest 10% spółek z całego rynku, no ale mam takie wrażenie, ja z tego co śledzę, no to bardzo mało spółek wręcz ogłasza prognozy.
Ale właśnie, zanim troszkę przejdziemy, to chciałem cię zapytać, bo zacznijmy od tego, że spółki nie mają obowiązku ogłaszania prognoz. Po co spółki ogłaszają prognozy według ciebie?
W dokumentach informacyjnych wiem, że kilka spółek wspominało o tym, że ogłaszało prognozy, bo jest to wymagane, bo przez KNF w dokumencie informacyjnym.
Tak?
Tak.
Aha, no bo te spółki, które już są potem na rynku normalnie, to już nie muszą, tak?
Nie.
Aha, no czyli to jest proste. Już wiem, dlaczego w tych 20 kilku spółkach jest taki duży procent odsetek debiutantów, bo oni nie musieli ogłosić. Tak. No dobra, ale już pomijając tych debiutantów, to po co spółki ogłaszają prognozy? Tak według ciebie.
No oczywiście, żeby jakoś informować w pewien sposób swoich akcjonariuszy o tym, jak spółka ma sobie radzić w przyszłości, gdyż tak jak wiemy, na giełdzie dyskontowana jest przyszłość, a nie przeszłość. Tak jak pamiętam kiedyś cytat Warrena Buffetta, że inwestowanie i patrzenie w wyniki historyczne spółek to tak jak jazda samochodem patrząc w tylne lusterko.
Cały czas w tylne lusterko,
tak? Także na rynku dyskontowana jest przyszłość i inwestorzy albo sami wyznaczają sobie prognozy spółki na przyszłość, czyli jeśli ja jestem inwestorem inwestującym w akcje spółki X i mój horyzont inwestycyjny wynosi około 1 roku, to ja nie patrzę w tej chwili na dane wskaźniki dotyczące tych danych historycznych, tylko...
Patrzysz.
No,
ja wiem, ale oczywiście
mówimy tutaj o modelowym generalnie. To, czym się inwestor kieruje jakby tutaj w codziennym inwestowaniu, to jest jakby inna sprawa. Natomiast modelowo powinno być tak, iż wskaźniki czy ceny do zysku, czy jakiegokolwiek innego powinny być brane pod uwagę na podstawie właśnie danych z przyszłości. Adekwatnie do naszego horyzontu.
Oczywiście, patrzymy jakie dzisiaj jest P do E, ale jeżeli jest powiedzmy jakieś tam, ale jeżeli to E, czyli ten zysk będzie w przyszłości jakiś tam, to P do E będzie takie i wówczas to jest atrakcyjne, uznajemy, że to jest atrakcyjna inwestycja.
Tutaj między innymi, że tak powiem, nasz niewypał jedyny, jaki do tej pory się zdarzył w portfelu C, czyli inwestycja w spółkę, jeśli tak mógłbym powiedzieć, w ogóle niewypał, inwestycja w akcję spółki Copex, gdzie tam nas na stop lossie złapało, no to tu była taka kwestia, iż zapowiedzi, te prognozy zarządu na najbliższy czas, zwłaszcza na ten rok 2011, przy tych prognozach wskaźnik P do E, który teraz jest na poziomie 40, miał być na atrakcyjnym poziomie tam ponad 10 troszeczkę.
No i to coś nie
wyszło. Na tej podstawie. No, na czym myśmy założyli bardzo tutaj ten stop loss ciasny taki, bo nie chcemy tak, ryzykować. Natomiast
stop loss na szczęście nie bazuje na przyszłych prognozowanych wskaźnikach PDL, także tylko na cenie. No i teraz tak, ja powiem ci, jakie jest moje zdanie. O ile tak, faktycznie jest tak, jak masz rację, że spółki powinny dawać jakąś przewidywalnej przyszłości tym swoim akcjonariuszom no jakiś pogląd na to, co się będzie działo w spółce, to jest dla mnie ok. O tyle właśnie problem mijania się z prognozami, bez względu na to, czy to są 3 spółki, 10% czy 50%, to jest dla mnie... Jeżeli spółka mija się z prognozą minimalnie, dla przykładu mam tutaj nie wiem, jakąś spółkę, która powiedzmy, Delco, 10 milionów prognozy, realizacja, znaczy skorygowana prognoza 8 i realizacja 8. To jest chyba wynik netto lub EBIT na koniec 2010 roku. To jest dla mnie w miarę okej. Okay. Tak, ktoś, nie wiem, ta różnica, nie wiem, powiedział, że zarobi 100 milionów, zarobił 85. Okej, okay, to jest faktycznie, bo czemu to nie jest punkt, bo gdyby było zawsze dokładnie, to te prognozy się zgadzały, to byłaby niemożliwa sprawa. Tak. To jest dla mnie okej. Okay. Natomiast jeżeli spółka robi tak, jak teraz tutaj ten wzorowy przykład, o którym Parkiet właśnie pisał w czasie weekendu, czyli producent wódek, ten CEDEK, tak? Oni mieli prognozowany 1,5 do 1,7 dolara zysku na akcję, a skończyło się na 1,5 dolara strat. No to jest dla mnie bardzo daleko.
Tak. I właśnie tutaj to, co chciałem wspomnieć, to tu jest mam wrażenie, że tu jest troszeczkę inny jakby problem. To, iż spółka w przypadku właśnie CDC, że spółka nie informowała akcjonariuszy w trakcie roku, nie korygowała tych prognoz. Tu był bardzo duży problem, gdyż spółka zapewne wiedziała, były prognozy rynku na temat właśnie tych ich luksusowych, że tak powiem, produktów, że nie ma tak dobrej sprzedaży. Spółka nie korygowała tych prognoz i akcjonariusze de facto dowiedzieli się o tym, o bardzo słabych wynikach, dopiero przy okazji publikacji wyników kwartalnych. A jeśli spółka właśnie publikowałaby korygowała te prognozy, ponieważ ja nie wątpię, że jeśli oni publikowali tą prognozę rok temu i wtedy były takie prognozy, powiedzmy, rozwoju rynku, sprzedaży wódki w Polsce i tak dalej, nie było wiadomo o jakimś tam upalnym lecie, o katastrofie smoleńskiej.
Właśnie
oni się tym tłumaczyli, co de facto jest troszeczkę, co może mieć jakieś tam odzwierciedlenie, gdzieś tam jakąś tam mówią, prohibicja była wprowadzana na alkohol i tak dalej, nieważne.
Na upał, chcecie się pić wódkę, jak jest 40 stopni? No bo niekoniecznie.
tak, no to tym, natomiast spółka na pewno wiedziała po tych wydarzeniach, że tych prognoz nie wypełni. I że te wyniki będą słabsze i tutej właśnie jest jakby...
Przydałaby się korekta prognozy w trakcie roku.
Tak, już tak.
No lato, tak dzięki Bogu, skończyło się we wrześniu. Jak
tak,
dla mnie,
nie wiadomo było rzeczywiście o tym upalnym lecie, nie wiadomo było o tej katastrofie smoleńskiej. Prognozy były robione na podstawie innego, że tak powiem, otoczenia, tak? Wokół spółki, innych warunków rynkowych i tak dalej. Wiele czynników tam na pewno założeń miało na to wpływ. Natomiast następujące te niekorzystne wydarzenia nie wpłynęły, spółka nie skorygowała tych prognoz i dlatego była aż tak taka reakcja rynku. No w przypadku tutaj CDC to w przeciągu tygodnia akcje spółki podaniały o 50%, proszę Państwa, z 64 zł na blisko 32 tam było minimum.
No to, scenariusze mogą czuć się balona zrobienie, mówiąc.
Tak, tak. I to jeszcze mało tego, spółka na ten rok podała również bardzo niskie te prognozy. Widać, że ta sprzedaż tego luksusowego asortymentu nie idzie za dobrze i dzisiaj nawet widziałem prognozy, znaczy te rekomendacje międzynarodowych tych instytucji finansowych, to są rekomendacje, proszę Państwa, na poziomie $12. Także ten kurs
ceny?
Tak.
$12 to będzie tak.
No to tak,
to tyle, co jest
około 30 z groszami, powiedzmy, tam przy kursie dolara 2,90.
No to jest to tyle, co to jest teraz, tak?
Tak. Także tyle, co jest obecnie neutralne podejście do w tej chwili do tego papieru po takiej, proszę Państwa, dużej korekcie. Także nie ma nawet tutaj szans na jakieś odreagowanie w najbliższym czasie.
Tego typu przykłady, jak tutaj, czyli tych kosmicznych rozminięć się z prognozami, będziemy napiętnować i głośno krzyczeć i no, że to jest bardzo niedobrze. No to jest już faktycznie, no ciężko powiedzieć, no jak można do tego dopuścić, bo no to myślałem się, skoro zarząd spółki sam tłumaczy się katastrofą smoleńską i gorącym latem, no to katastrofa smoleńska była w kwietniu, a gorące lato skończyło się pod koniec sierpnia, po połowie września i od tamtej pory nic. Tak? To chyba już po tych wydarzeniach było wiadomo, wyniki będą złe.
Tak.
To wtedy się przydałaby korekta prognozy. Tak? A tymczasem jest echo, milczenie i wynik netto już na cały rok kompletnie w drugą stronę. To już mam takie przykłady, na przykład tutaj z rynku tego New Connect, co Puls Biznesu jakiś czas temu to wyciągnął. No i to takim wzorowym przykładem jest, że tutaj Ibiza Ice Cafe. Prognoza 380 tysięcy, realizacja minus 2,5 miliona.
Tak, to jest drastyczne.
Okej, okay. Znaczy akurat w przypadku New Connect tutaj jest próba tłumaczenia tego, że te spółki działają na bardzo małych, na rynkach, one są małe, same tak. Jak takie i bardzo podatne są na
zmiany
otoczenia i tak dalej. Tak, żeby była jasność, ja nie mam kompletnie pretensji do spółki, która na przykład zaprognozowała, powiedzmy sobie, no weźmy jakiś taki przykład.
No wiem, że Telestrada ostatnio też podawała i to były dosyć zgodne z prognozami wyniki, które też de facto spółka korygowała w ciągu roku.
Tak, ale nie, chodzi mi o to, że nie mam pretensji, że jeżeli przedtem ktoś zaprognozuje kwotę X, a będzie realizacja prognozy 87%.
Tak.
Okej. Tak, faktycznie nie udało się, tak? Zwłaszcza, że mamy przykłady, choćby właśnie z rynku New Connect, gdzie prognozy są przekroczone, tak? To, bo poszło lepiej, tak? Ten rynek był na tyle właśnie taki niestabilny, ale położyło się w dobrym dla spółce w kierunku, prawda? Jest on taki smoke shop, tak? Prognoza 47 tysięcy złotych, realizacja 72 tysiące złotych. Super. Tak, przecież też to rozumiem. Natomiast jeżeli to byłoby w drugą stronę, tak? Czyli te nie 4-7 tysięcy, a powiedzmy sobie 10-15 tysięcy, no to jeszcze tam jest, to jest blisko. Natomiast tego typu prognozy, że jest prognoza plus 380 tysięcy, albo komfort klima też jest fajny przykład, plus prognoza plus 436 tysięcy, realizacja minus 782 tysiące.
Tak, tutaj też procentowo przede wszystkim, no bo tutaj proszę bardzo. Państwa, to w porównaniu do spółek z rynku głównego, tam milion złotych tego odchylenia, no to może nie wydawać się za dużo, ale tu procentowo no to jest kilkaset procent.
No ale spółki z rynku podstawowego są moim zdaniem bardziej napiętnowane, bo to są spółki, które działają, to są o wiele większe spółki.
Tak,
działają
z historią,
mają ten biznes ustabilizowany, on będzie mniej podatny na tego typu wpływy. No to co zrobił nasz tutaj producent WD, ten CD,
no i też tutaj w przypadku GAN, w przypadku Ganta też mieliśmy taki też dość mocny, tak, mocną reakcję.
Gant miał prognozę 47 milionów, a wyszło im 9.
Tak. Minus 80 prawie 1%. Ponad 80%.
No i tutaj też taki
słabiej. I też prognozy na 2011 rok Ganta były bardzo słabe i też tutaj kilkudziesięcioprocentowy spadek kurs.
Mhm. No rozumiemy. No i znaczy, no, nie, znaczy nie, nie rozumiem.
Nie rozumiemy.
No i tu jeszcze też
bezwzględna reakcja.
Tak, tutaj taki rysunek w parkiecie, gdzie on podaje tutaj przykłady Cedek, Gant i Paget. I Paget jeszcze raz tylko spojrzę. No to nie było, no, 18,5 miliona prognoza, realizacja 11 milionów. No okej, okay, jest to na pewno na mniejszą skalę niż chociażby w przypadku tych dwóch wcześniej wymienionych spółek, ale to akurat jest pokazywane, jest w charakterze, w jaki sposób rynek reaguje na takie akcje. Tak, i tutaj Cedek właśnie miał wykres prawie że poziomy i nagle urywa się jak przepaść.
Tak.
Właśnie jak przepaść. No
to... I teraz właśnie w czwartek tutaj zarząd spółki pan Karaj powiadamiał, że w czwartek będzie właśnie się telekonferencję z akcjonariuszami swoimi przeprowadzał.
No, proszę, zobaczymy.
I odpowiadał właśnie na te pytania, które spływały do niego w ostatnich właśnie tym czasie i będzie przedstawiał właśnie odpowiedzi na te pytania. I to, no zobaczymy.
Dobra, przejdźmy do drugiego tematu, czyli giełda podwyższa
cenniki.
Opłaty.
Tak,
czyli wiem, że cenniki, to wiem tak z prasy, że cenniki przesłane do domów maklerskich, które mają obowiązywać od lipca chyba, tak?
Tak, od 1 lipca.
Są wyższe, a na niektórych pozycjach dwukrotnie wyższe.
Tak.
I no cóż, no drodzy Państwo, no spółka Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest spółką publiczną, zatem no szuka możliwości podwyższania wyniku. No i ale to.
A jeśli chodzi jeszcze właśnie o te kategorie sprzedaży informacji, no to w tym przypadku, w przypadku giełdy nie było w ostatnich latach.
No
był
właśnie,
tam spadek
to
widoczny.
Dyskutowaliśmy w którymś podcaście, z czego giełda.
Tak.
Jakie są struktury przychodów
giełdy? Przed prywatyzacją.
Tak? Nie wiem, że tam jedno to było właśnie z prowizji, czyli podstawowy
tak.
Z prowizji, z opłat dla emitentów i z dystrybucji informacji.
Tak.
I to, o czym dzisiaj chcemy mówić, to jest właśnie tym trzecim, czyli dystrybucja informacji. No i żeby nie, tak jak Państwo wiecie, którzy inwestujecie na giełdzie, macie w solidomach maklerskich notowania, to generalnie są one płatne. Tak, ktoś mało handluje, ma niski odbiór.
Te notowania na żywo oczywiście.
Tak, na żywo, bo to opóźnione 15 minut już są bezpłatne, no ale dla aktywnych inwestorów notowania opóźnione 15 minut są mało wartościowe.
Powiedzmy ty.
Tak.
Tylko tak.
Są mało wartościowe. No i generalnie one są płatne. Tak? Ktoś mało handluje, a chce widzieć 5 ofert, musi za to zapłacić. Ale
chce widzieć nawet jedną ofertę, to de facto powinien na to za to zapłacić, ale domy maklerskie przejmowały do tej pory.
Tak, bo giełda,
siebie.
Tak, żeby nie mówić, giełda nie daje tego za darmo.
Tak.
Giełda za to kasuje domy maklerskie.
Tak.
A to, że nasze domy maklerskie no raczej dają nam to za darmo, tak?
Tak, to od kilku lat jest taki standard został wprowadzony. I
to cytat, mi się zrobiła taka świecka tradycja się zrobiła.
Aha,
tak?
Tak, także od kilku lat zakładając takie to podstawowe konto brokerskie bez jakichś tam zaawansowanych dodatków i usług z tym związanych, mają Państwo tą jedną ofertę. To jedno najlepsze zlecenie kupna i jedną najlepszą ofertę sprzedaży mają Państwo, że tak powiem, za darmo. No ale oczywiście w przypadku tych inwestorów, którzy nie generują tego obrotu, tak, na których domy maklerskie nie zarabiają od tych prowizji, żadnych pieniędzy, to w przypadku takich inwestorów domy maklerskie musiały do nich dopłacać.
No
do tej pory, a od lipca będą dopłacać jeszcze więcej.
Dwa razy tyle.
Mówię. Dwa razy tyle.
Co, a ile możesz być, ile przeciętnie dom maklerski dopłaca do tej jednej oferty? Jaka to jest kwota w ogóle?
Tutaj według właśnie, ja tak powołując się na właśnie na parkiet i ten artykuł z weekendowy, mamy tutaj ten nowy cennik, który zaczyna się od tam 13,80 od rachunku, ale ta kwota zmniejsza się w zależności od liczby tych rachunków. Tak, jeśli dany dom ma bardzo dużo tych rachunków, no to od jednego rachunku ma mniej.
No rozumiem.
Tak, bo tam jest tam 13,80 w przypadku dosyć małego, tam poniżej 1000. Natomiast tutaj są podany taki przykład, iż dla brokera, który posiada 50 tysięcy rachunków, a są dużo więksi brokerzy na naszym rynku posiadający po kilkaset tysięcy rachunków, w przypadku takiego brokera opłaty mogą wzrosnąć powiedzmy z okolic 400 tysięcy do 800 tysięcy. Także to jest już znaczący wzrost.
No to sporo już jest. Tak. To już jest 500 000 zł, trzeba jeszcze dodatkowo dołożyć do tego interesu. Może być. No, domy maklerskie też nie działają charytatywnie ku chwale rynku kapitałowego, tylko to są wszystko, wszystkie po kolei są spółkami, które mają zarabiać pieniądze dla swoich znowu akcjonariuszy. Mhm. No ciężko mi sobie wyobrazić, że domy maklerskie to no dobra, okej, okay, to dołożymy jeszcze. Tu milion, tam pół miliona. To po to, żeby inwestorzy mieli te notowania.
Tak, no tutaj zastanawiając się nad takimiś rozwiązaniami, co przynajmniej my jako...
Co może się stać.
Tak, co może się stać i co my jako Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych proponowalibyśmy na przykład jakbyśmy w ogóle mogli zalobować coś tutaj albo zaproponować domom maklerskim rozwiązanie, no to przede wszystkim rozwiązanie typu tej minimalnej aktywności ze strony inwestorów, czyli jeśli powiedzmy inwestor w danym roku powiedzmy wygeneruje jakikolwiek ten obrót, tak, czyli no jakiś ustalony przed dom maklerski, nie wiem, w okresie kwartału, pół roku, roku, no to taka, to powinien mieć za darmo naszym zdaniem, chyba, tak mi się wydaje, ten rachunek, gdyż
zacznijmy od tego, że zarząd giełdy wyraził nadzieję, że domy maklerskie wezmą na siebie te opłaty.
Tak.
No, czego przyznam się,
że nie rozumiem. Dosyć utopijne.
Co jest, nie rozumiem. Także już domy maklerskie wystarczająco długo brały to na siebie. Znaczy, bo to jest tak, że ostatni rok ile przybyło nowych rachunków w 2010 dzięki dużym prywatyzacjom? 300 czy 400 tysięcy
było. No tak, około 300 chyba tam. 40
tak, jest wielka akcja, tak, akcjonariat obywatelski, promowana przez pana ministra Grada, który bardzo, że tak powiem, tutaj popieramy tę całą tę akcję, czyli promowania inwestowania długoterminowego wśród społeczeństwa, czyli drogi inwestorze, kup te akcje i trzymaj, bo to na przykład będzie twoja, nie wiem, zabezpieczenie na emeryturę, tak, dywidendę będziesz dostawał i tak dalej. To jest z jednej strony, a z drugiej strony ten sam inwestor będzie karany za to, że on nie mieli tymi akcjami często wysokimi prowizjami. Znaczy prowizjami w sensie opłatami za rachunek i tak dalej.
Nie płaci domom maklerskim za ten za
obrót. No to też jest prawda, że co to za klient domu maklerskiego, jak on kupi te kilkadziesiąt akcji PZU, Tauronu i giełdy i będzie trzymał przez kolejne 20 lat. Z punktu widzenia domu maklerskiego to jest żaden klient. Tak. Marny w każdym bądź razie. Mhm. Tak? Marny, bo...
I tutaj domy maklerskie właśnie straszą zamykaniem tych mniej aktywnych rachunków.
Ale takich, na których jest zero, na których jest nic?
Nie jest aż tak dokładnie powiedziane. No to nie została tutaj jakaś taka formuła ostateczna przedstawiona. Natomiast no, są deklaracje ze strony domów maklerskich, iż takie mniej aktywne rachunki, a aktywny, przypomnijmy, tutaj jest uznawany przez giełdę jedna transakcja przynajmniej w roku zawarta.
Przez KDPW, tak? Czy KDPW to chyba mierzy, tak? Aktywny, nie wiem, jak to jest zrobione dokładnie, chyba tak.
No ale to giełda, w każdym razie podaje.
A jak Państwo czytacie, że mamy w Polsce 1 400 000 rachunków, a aktywnych 400 tysięcy, to co oznacza, że jest aktywny? Aktywny to jest jedna transakcja w roku, to jest bardzo mało. Ja bym to zmienił na jedna transakcja, nie wiem, w kwartale powiedzmy. Tak, że ktoś raz na 3 miesiące coś tam pohandluje, to jest aktywny, bo raz w roku to nie jest dla mnie aktywny.
No to właśnie to jest bardzo subiektywne jakby to pojęcie. No dla mnie aktywny to jest, że wziął udział w prywatyzacji PZU, tak? No jest to osoba, która w jakiś sposób jest aktywna na rynku.
No to już za chwilę mu się skończy, że tak.
Tak,
znaczy, no to, będzie rok nieaktywny.
Tak, no nie jest to, on już w tym roku, jeśli będzie dalej trzymał te akcje PZU, no to już nie będzie aktywnym inwestorem, no, tak? Ale... A kupił i trzyma te akcje i na przykład, nie wiem, ogląda te notowania i czeka na ten przeciwny no, moment.
A, czekaj, a powiedz mi, czy w tym artykule jest, to powiedz Państwu, czy jest jaka jest motywacja? Dlaczego giełda podnosi te opłaty za te notowania?
Bo, tak, no przede wszystkim z tego względu, iż tutaj oferta jest jakby giełdy jest powiększona, tych instrumentów jest coraz więcej. Giełda tłumaczy to również tym, iż od bardzo wielu lat.
Ale jakie to ma znaczenie?
Od bardzo wielu lat. Od wielu lat nie podnosiła tych cen, no a tutaj jakby no, kwestie, jakby nie wiem, same nawet inflacyjne biorą tutaj. Należy brać pod uwagę, a także jakby inne uwarunkowania rynkowe w tej chwili, no mamy całkiem inny rynek, mamy dużo więcej, całkiem inny jest rynek.
To rozumowanie, ta argumentacja, ale wiecie, mi się kłóci, kłóci mi się z tym, że przez lata mija, tak, 20 lat już mamy giełdę w Polsce, lata mijają i jednak prowizje maleją. Lata płyną.
Prowizje maklerskie.
Tak, prowizje te od obrotu, tak? Cały czas co jakiś czas są sukcesywnie zmniejszane. A tu jakiś czynnik opłat jest zwiększany.
No tak, to bardzo właśnie ciekawy właśnie punkt widzenia. No zgadzam się oczywiście z tym,
bo
że
patrz, to co rozmawialiśmy
jest bardzo dużo w tej chwili rachunków i giełda dostaje jakieś tam pieniądze z tytułu każdego rachunku, tak? Czyli teraz teoretycznie można by tak nawet było powiedzieć, że jeśli domy maklerskie pozamykają te nieaktywne rachunki, tak? No to giełda może mi nawet mniej pieniędzy z tego.
Tak, tytułu. Poza tym, taki ktoś, kto miał tą jedną ofertę za darmo w obecnym jakby stanie rzeczy, to on nawet obserwując, ten co właśnie kupił te w zeszłym roku 3 akcje PZU Tauronu i giełdy, obserwuje, to on jest jakimś kandydatem na to, żeby, zacznę handlować, zobaczę, spróbuję, może to jest fajne, to teraz on nie zacznie. Teraz on nie zacznie, bo jak on mówi, muszę zapłacić tam, nie wiem, 9 zł miesięcznie za, na przykład, nie, za te notowania, to taki klient będzie stracony najprawdopodobniej. To też tak. Ja patrzę na to z tego punktu widzenia, że te tanie notowania, jedna oferta, to była szansa dla tych początkujących inwestorów, żeby mieć niski próg wejścia w całą tę zabawę, tak bym powiedział. To dla mnie jest kierunek dziwny. No wiesz co, można powiedzieć, że skoro tu zostaną podwyższone opłaty za notowania, dlaczego za chwileczkę prowizje nie miałyby zostać podwyższone?
No, dokładnie.
A to jest oczywiście błąd, tak? Bo wiadomo, że im niższe prowizje, tym będą większy obrót i tym giełda per saldo będzie więcej zarabiać. To jaka jest motywacja z podwyższaniem ceny za notowania?
No tutaj te notowania, no to rzeczywiście dosyć kuriozalna sprawa. Tym bardziej, że jest sporo tych nowych inwestorów na rynku, którzy no mogą się zrazić.
I oni dysponują naprawdę niewielkimi pieniędzmi i oni naprawdę tam są mało aktywnymi, ale chcą obserwować, uczyć się, patrzeć, tak?
Tak. To analizować, jak jest zachowanie.
I może czasami coś zainwestują, wygenerowali ten obrót i dodatkowy, no z innego, ta giełda miałaby wyższy, nie, większy ten tort przychody z prowizji, mniejszy torcik, mniejszy kawałek przychody z dystrybucji informacji. Tak, jestem ciekaw jeszcze, tak chciałbym, nie wiem, przyznam się szczerze, nie wiem, czy też orientujesz, jak to na świecie wygląda, bo generalnie dystrybucja informacji jest, każda giełda życzy sobie pieniędzy za notowanie online, ale nie wiem, jak to jest, czy to jest bardzo tanio symbolicznie, czy jednak to jest sporo pieniędzy na zachodzie. Nie wiem, jak to jest. Bo może tutaj zarząd giełdy podparłby się jakimiś przykładami z zachodu, nie? Że u nas, powiedzmy, jest w skali światowej, jesteśmy ewenementem i mamy za darmo w porównaniu z innymi krajami. Być może tak jest, ale to tego do takich informacji.
Tak, no i tutaj no
nie
też,
ma. Tutaj
też
jest, sobie, tak, gdyby tak było, to by się zarząd giełdy pochwalił.
Aha,
to byłby argument za podniesienie.
Gdyż właśnie, jeśli chodzi o te zmiany od stycznia, tam to jednostronne naliczanie i dłuższa sesja, to tam było właśnie tłumaczone to, że to jest.
To jednostronne naliczanie obrotu, tak?
Tak.
To dostosowanie się do standardów światowych.
I dłuższa sesja też. Do tych giełd zagranicznych dostosowanie się. Natomiast i w tamtym przypadku, i w tym przypadku tutaj jakby nie było takiej. No nie wiem, czy publiczna debata ma w ogóle zasadność w takim miejscu występować, jeśli chodzi o współpracę giełdy ze swoimi uczestnikami,
no wiem,
z uczestnikami
że
rynku.
Domy maklerskie nie oswoiły się do dzisiaj.
Tak.
Wcale nie jest lepiej, jest gorzej dla nich. Tam muszą więcej pracować, ci maklerzy po 12 godzin i tak dalej. No ale to jeszcze jest, jak co to jest, marzec?
Znaczy tam 8,5 godziny, ale w przypadku niektórych chyba tak było, też z takim się spotkałem.
Marzec, tak? No to dajmy im jeszcze chwilę, tak? Do zobaczenia, może faktycznie, nie wiem, te obroty będą na tyle wzrosną w długim terminie, że to wynagrodzi domom maklerskim. Ale to, to nie wiem, tam była jakaś argumentacja, którą ja rozumiem, tak, że jak się kończą notowania, ruszają notowania w Stanach, to ten WIG20, te notowania u zachodnich brokerów, nie może im to za szybko znikać, wiesz, z ekranów ich monitorów, prawda, że ta Polska to musi troszkę dłużej być, żeby oni się oswajali, że to wiedzą, także korelacja ze Stanami, więc ja to rozumiem. Tak, to jest ciężkie, jest to wydłużenie czasu pracy dla biur maklerskich, ale z drugiej strony ta argumentacja, że chcemy być rynkiem bardziej światowym, no jest tu jakieś, ja rozumiem ten argument, mimo że on jest ciężki faktycznie dla przedsiębiorstw prowadzących domy maklerskie, tak podwyższenie opłat za dostęp do notowań nie rozumiem.
No ja tylko co innego na koniec jeszcze powiedzieć, to mam nadzieję, że jak domy maklerskie zaproponują jakieś inne rozwiązanie oprócz najprostszego, czyli wprowadzenie po prostu opłat za dostęp do notowań w czasie rzeczywistym. No mam nadzieję, że jakikolwiek po prostu już w ten sposób nawet mówiąc zostanie zaproponowane przez nich. Wiesz, tak jak mówię, no bardzo dużo osób, bardzo dużo inwestorów zwraca właśnie na to uwagę, że dostęp do tych...
Do jednej oferty. Dobrze, będziemy powoli na dzisiaj kończyli.
Bardzo ważne.
Tak, to mamy nadzieję też na Państwa udział w tej dyskusji, też jesteśmy bardzo ciekawi, co się teraz od lipca stanie. Także to tyle tytułem zakończenia. Ja się nazywam Michał Masłowski.
Łukasz Premski.
Do usłyszenia za tydzień.